No dobra, no mamy za sobą piąty rozdział Ewangelii tego Łukasza. Twórcy tej formacji nazwali ją łaska i dary. No i być może taki temat powinien być, natomiast ja bym dał inny temat. Typu, nie wiem, na przykład nowe wino, albo coś w ogóle z nowością. Bo mi się tak naprawdę to wszystko kojarzy tam z nowością i... mamy pewne rzeczy, które tam się nigdzie indziej wcześniej nie działy, tak? Pierwszy raz cudowny połów, takie powołanie, to są pierwsze powołania Jezusa. Mamy, nie wiem, dotknięcie trędowatego, nikt tego nie dotykał. Mamy, nie wiem, opuszczenie grzechów paralitykowi, nikt nie uzdrawiał, znaczy nikt nie odpuszczał grzechów wcześniej, tak? Tylko Pan Bóg mógłby, tak? A to jeszcze jest związane z uzdrowieniem, tak? Mamy powołanie celnika, żaden z celnikami, żaden pobożny Żyd się nie stykał, tak? Nie szedł na jakąś imprezę, tak? Czyli coś nowego. Dlatego tak właśnie rzeczywiście ta nowość dla mnie jest tutaj, wybrzmiewa bardzo mocno i będę za chwilę o tym trochę mówił przez ten pryzmat. W ogóle taka ciekawostka, bo właśnie kiedy była konferencja na spotkaniu SNE, to Zosia prowadziła konferencję i może dlatego, że się przedłużała ta konferencja, w którym się urwała, ale urwała właśnie w momencie, kiedy mówi, dla mnie było najważniejsze, bo mnie dotknął ten dzień ostatni, znaczy nie ostatni dzień konformacji, co dzień ostatni z Łukasza. Właśnie o tym nowym winie i o tych nowych bukachach. Znaczy widzę, że to jest jakby dla mnie ważne. Dlaczego ważny temat? Dlaczego ten ważny wątek? No, wiosna jest takim czasem w Kościele, w którym się szykują zmiany. I na co roku, że to nie spływa po mnie jak po każdy. Ja staram się być obojętny wobec tego, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą, że czym bliżej będzie dekretów, to ja będę się bardziej stresował i będę jak na gwoździach, czy na szpilkach, czy czymkolwiek innym. Wiecie, ale tak sobie myślę, że ja nie lubię zmian. Ja nie lubię zmian. Jak już jestem w jednym miejscu, to już chętnie powiedzmy w jednym miejscu bym został. Ale z drugiej strony takie stwierdzenie, że jak już jest za dużo, czy za długo, to też chyba niedobrze wypada się w rutynę, pewną monotonię. I jest pewna trudność. I z jednej strony tu Jezus mówi, że ktoś, kto się napił młodego wina, mówi, stare jest lepsze. Rzeczywiście stare jest lepsze, tak? Ale w którymś momencie można powiedzieć, no ile razy to pić to samo stare. Tak? Dlatego tutaj jest jakiś taki dla mnie kluczowy moment właśnie całego tego rozdziału. Właśnie to jest to stare wino, tak? Czy stare jest lepsze? I ja nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie w kontekście mnie, co jest dla mnie lepsze, czy stare, czy nowe. Za kilka tygodni pewnie się okaże. Ale wiecie, ale tak naprawdę każda zmiana, każda nowość przynosi jakąś wątpliwość, tak? Nie wiadomo, jak będzie. Wiecie, bo można powiedzieć tak, dobra, no zmiana, będzie jakaś, coś się wydarzy, coś ciekawego, ale to w jakiś sposób, nie wiem, powodować pewien lęk, niepokój, czy będzie lepiej, czy gorzej, czy ta zmiana będzie radykalna. Czasami można dojść do wniosku, dobra, to już może lepiej zostańmy w tej monotonii, już się nic nie dzieje, ale nic nie zmieniajmy, tak. Ale wiecie, tak sobie myślę przez pryzmat tego nowego, tak patrzę na tych różnych faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy się oburzają, że Jezus idzie do tych celników, coś tam. Ja się nie dziwię, że w nich jest pewien bulwers. Przecież tam zawsze tak było. Prawo mówiło, no nie wolno pewnych rzeczy robić, tak? Nie wolno było dotykać, powiedzmy, jakiegoś trędowatego, tak? Wiecie, dla nas faryzeusze mają taką postawę, o, to zacofani, to takie, wiesz, słowo faryzeusz to jest taki bardzo, bardzo brutalne, takie brzydkie słowo, tak? Źle się kojarzące, tak? Ale oni stali na straży prawa. Wiecie, zobaczcie, ile razy w Kościele jest takie rzeczy, takie słyszy. A nawet patrząc, tak, że jeść ludzi musi na przykład napęczoco przyjąć komunię świętą, tak? Albo że staje po przeistoczeniu i jeść tam później, tak wraca do tego przed soborem, tak? Bo ma przekonanie, stare jest lepsze, że 50 lat temu było lepsze, tak? I jest problem z zmianami, tak? Człowiek żyje cały czas zakorzeniony w tym, co było kilkadziesiąt lat temu, tak? To jak w tym dowcipie teraz mi się przypomina, że jakaś tam, powiedzmy, rodzina gotuje, znaczy piecze jakąś tam pieczę i powiedzmy zawsze odcina końcówki tak naprawdę, z jednej i z drugiej strony, tak? No i tak mówią, dlaczego odcinasz? A nie wiem, mama tak robiła. No mama, a dlaczego robię babcia tak robiła? Co się okazuje? Była za mała patelnia, tak? No i prababcia obcinała końcówki i mięsa, no i tak po dzisiejszy dzień tak jest. Dlaczego? Bo tak było. Bo tak zawsze w rodzinie naszej to tak musi być. No i człowiek się boi przemienić na coś nowego, nawet poszukać sensu czegoś nowego. Ja się nie dziwię tym faryzeuszom, że oni się oburzają. Mówię, bo tym bardziej za nim stoi prawo. Natomiast pytanie, zobaczcie, ile tu jest głosów nawet w ostatnich tygodniach? Ile ludzi się oburza postawą papieża Franciszka? Ja teraz nie chcę powiedzieć, czy on słusznie powiedział, czy nie, ale od początku jego pontyfikatu, że on tam poszedł, komuś umył nogi, a umył kobietom, a przecież zawsze tylko mężczyznom się myło, tak? Ile jest takich głosów, że to jest antychryst, tak? Bo my nie potrafimy zaakceptować, że może ktoś coś nowego robi. Bo rzeczywiście, oczywiście teraz pytanie takie, co może papież zrobić, albo co charyzmatycy mogą zrobić, a co nie mogą, tak? Ale wiecie, oczywiście nikt z nich, ani papież, ani charyzmatycy nie są Jezusem. Ale wiecie, ale tak naprawdę zaakceptowanie, że być może to, że ktoś inaczej postawi, ma postawę, jest tak naprawdę rzeczywiście no bardzo kluczowe w zrozumieniu tego tematu. Zobaczcie, no tutaj wspólnota charyzmatyczna, jakaś tam w Duchu Świętym, jak wiele ludzi w Kościele po prostu zupełnie tego nie rozumie. Jesteś duchacze, sekta itp. itd., tak? Jeszcze jak taka odmowa jest taka w miarę spokojna i tam nie bardzo wywadzi nikomu, to jeszcze można powiedzieć, że to nic złego, tak? Ale jak gdzieś tam wychodzą i wiesz, uwielbiają, jeszcze powiedzmy jakieś modlitwa w językach, jakieś flagi czasami, co to jest? Słucham? Bo na przykład naszczą, tak? Co to jest, tak? Zobaczcie, a Pan Jezus jednak mimo wszystko tutaj zmieniał mocno rzeczywiście i trochę szedł pod prąd, tak? Dobra, wróćmy do naszych rozważań, tak? Ale przez ten pryzmat nowości będę próbował pokazywać to wszystko, co się dzieje. Rzeczywiście mamy cudowny połów. Zobaczcie, Jezus przełamuje pewne schematy. Piotr dobrze wie, że tradycyjnie powinno się łowić w nocy i tam gdzieś tam i to gdzieś na jakieś, gdzieś tam tyławice, nie wiem, znaczy na płciźnie gdzieś tam by pędzał. A Jezus mówi, zrób inaczej, tak? Zrób po nowemu, idź tam, popłyń po drugiej stronie, idź tam na głęboką wodę w nocy, tak? Znaczy w dzień. I rzeczywiście można powiedzieć, ten Piotr wie, przecież to jest zupełnie bez sensu. Ale daje się jednak... daje ze względu na słowa Pana Jezusa. Oczywiście tu trzeba bardzo rzecz jasno wyjaśnić. To nie jest tak, że Piotr się pierwszy raz spotkał z Jezusem w tym momencie. Bo w czwartym rozdziale mieliśmy sytuację, kiedy Jezus uzdrawia teściową Piotra. Także już nawet w Ewangelii Świętego Łukasza widać, że Jezus się spotkał z Piotrem. Kiedy ten Jezus tam gdzieś w nocy idzie się modlić, to Piotr idzie i mówi, wszyscy cię szukają. Także już Piotr był świadkiem różnych rzeczy. Co więcej, jeżeli wiemy z Ewangelii Świętego Jana, że Piotr poznał Jezusa, bo Andrzej go przeprowadził, mówi, znaleźliśmy Mesjasza. Także Piotr już wcześniej coś wiedział o Jezusie. Ale być może to słuchanie, kiedy Jezus szedł do jego łodzi, kiedy słuchał jego głosu, mówi, na twoje słowo powiem, na twoje słowo to zrobię, tak? I myślę, że rzeczywiście, że to jest jakby dane zadanie, tak? To pytanie, na ile my jesteśmy gotowi w posłuszeństwie zrobić? Coś, co jest bezsensowne. Na ile my jesteśmy gotowi na właśnie tą nowość? Bo my czasami mamy takie przekonanie, dobra, ja robię to, bo wiecie, jak ja miałem pierwsze doświadczenie, nie wiem, powiedzmy z kursem Filip, czy no właśnie jakąś tam charyzmatycznymi rzeczami, to pewno słyszeliście, że ja powiedzmy miałem pierwsze kontakty z sprawami charyzmatycznymi, to było kiedyś na przystanku Jezus, to ja siadałem powiedzmy w ławce i powiedzmy modliłem się, Panie Boże, że daj, żeby mnie pogardza tymi ludźmi dookoła mnie, tak? Tym, którzy tak młodą i tak skaczą, tak? We mnie, księdzu, już pojawiła się pogarda w tych ludzi, tak? Już dla mnie to było jakieś zupełnie bez sensu, co ja mam tam zrobić, tak? Ja widzę, powiedzmy, rzeczywiście dopiero kiedy człowiek się, ja akurat, ale ileś ludzi też, to później powtarzam innym ludziom, kiedy pozwolą Panu Bogu, dobra, okej, zrobię. Bardzo lubię Naamana, który miał opory zrobić coś bez sensu. Ale Piotr zrobił po ludzku bez sensu, ale zrobił to w posłuszeństwie. Zrobił dlatego, że zaufał i to jest jakby zadanie dla nas. Zobaczcie, spotkanie Boga z grzesznością człowieka. To jest kluczowa sprawa, zobaczcie, bo tak przyjrzyjmy się, tutaj mam Piotra, ale jak się patrzy na Stary Testament, to co chwilę tak było. Mamy Izajasza, który ma wizję nieba, ale to mówi, o jestem mężem o nieczystych wargach, tak? Jeremiasz też mówi, ja nie potrafię mówić. Znaczy, tam oni się trochę bali. Wiecie, w ogóle to było takie doświadczenie, wyobrażenie wcześniej Pana Boga, że spotkanie z Bogiem to zazwyczaj kojarzyło się koniec życia. Jak już ktoś zobaczył Boga twarzą w twarz, to już umierał, tak? Może Gedeon zobaczył anioła pańskiego i się bał, zaraz umrze, tak? I tak naprawdę byśmy rzeczywiście, kiedy Piotr uświadamia swoją grzeszność. Mówi Pan Bóg, sorry, to przyszedł, powiedzmy, anioł śmierci, powiedzmy, i będzie koniec, tak? A ten Jezus mówi, nie bój się, tak? Nie po to przyszedłem, żeby cię zabić, nie po to, żeby umierać, nawet paradoksalnie po to właśnie, żeby ciebie zaprosić, żebyś pomógł innym od śmierci odejść. Ale wiecie, ale to jest jakby kluczowe w powołaniu Piotra i w ogóle każdego człowieka. Zderzenie się majestatu Boga z grzesznością człowieka. Ja tu chyba nawet ostatnio na którejś z kazań mówiłem niedzielnych, że Piotr dlatego został wybrany, według mnie, bo on miał doświadczenie grzechu. Miał doświadczenie Boga, który mówi, ja cię kocham. Mimo tego pyta się, czy mnie miłujesz, tak? Zobaczcie, Pan Jezus nie wybrał na papieża świętego Jana, który był taki grzeczny, taki pod krzyżem, tak? Ale wybrał tego, który był grzesznikiem i który wiedział, powiedzmy, że mówi, kocham cię, tak? Czyli zobaczcie, w pewnym sensie mówi, Jezus wybrał tego, który doświadczył przebaczenia grzechów i mówi, idź i ty to samo czyń. Idź i ty też przebaczaj, tak? Dlatego będziesz papieżem, żeby nauczyć innych ludzi przebaczać. No kolejna sprawa w kontekście jeszcze tej sceny to jest to, że Jezus przyszedł do pracy Piotra i to jest to, że Jezus też przychodzi do naszej pracy, do naszych miejsc. Czasami mamy wyobrażenie, co pojadę tutaj się spotkać z Panem Bogiem. Ileś tam pojadę na jakąś tam pielgrzymkę, nie wiem, jakieś szczególne miejsca, tak? A Jezus czasami przychodzi do codzienności. Pytanie, jak my przeżywamy naszą pracę? Czy w ogóle próbujemy, czy jesteśmy szczerzy w tej pracy? Ale też no, jesteśmy otwarci na to, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Często praca nam się kojarzy z czymś złym, negatywnym, co chcielibyśmy uciec, a gdyby Piotr uciekł z tej pracy, to pewno by Jezusa nie spotkał. Dobra, idźmy do innego wątku. Dotknięcie chorego na trąd. Wiecie, to z automatu człowiek był nieczysty. Takie prawo było. I kiedy Jezus dotyka, łamie to prawo. Jezus mówi, nie przyszedłem znieść prawa, tylko wypełnić, tak? Ale pokazał na to, że sporo ważniejsze niż prawo jest miłość. On to zrobił z miłości. I to jest jakby taki klucz, który warto tutaj wziąć do serca. Rzeczywiście dużo miłości, przełamywanie pewnych właśnie rzeczywiście pewnych schematów, pewnych praw. Kiedyś jeden z naszych obecnych profesorów w seminarium będąc słyszałem, że napisał na gazecie taki to było dokładnie, przekraczajcie regulamin, gdzie to w seminarium jeszcze w takim sensie nie, żeby przełamywać, znaczy w takim sensie nie pamiętam, czy dokładnie te słowa zapadły, ale mniej więcej chodziło o to, z jednej strony tak prowokacyjnie, tak, wiecie, kilkadziesiąt lat temu w seminarium było bardzo jakby surowo, tak, a to wiesz, napisane, żeby łamać regulamin seminaryjny, tak, ale wiesz, jak się doczytało na tej gazetce, to się okazało, przekraczajcie, żeby iść dalej, nie zatrzymujcie się tylko na poziomie regulaminu, tak, Jezus to właśnie zrobił. Prawo mówi, bądź czysty, ale Jezus poszedł dalej. Być może tak naprawdę różne prawa, przepisy, przekazania, to nie jest jakiś szczyt naszych marzeń. Niektórzy mówią, o, bo ja nie zabiłem nikogo, nie okradłem, nie zgwałciłem, więc nie mam grzechów. To nie jest szczyt marzeń, powiedzmy, wypełnianie dekalogu, to jest plan minimum, to jest fundament do tego, żeby wzbijać się w górę, tak? Już prędzej 8 błogosławieństw jest naszą drogą. Wiecie, ten człowiek trędowaty uczy nas pewnej pokory i otwartości. On nie mówi uzdrów mnie. On mówi, to jeśli ty chcesz, to możesz mnie uzdrowić. Znaczy, po pierwsze wierzę w twoją moc, a po drugie tobie zostawiam wolę. Tobie zostawiam decyzję. I to jest też, myślę, że wzór dla nas tak naprawdę modlitwy. Panie, ja chciałbym być uzdrowiony, ale to ty decyduj. Jeżeli chcesz, to ja się zgadzam. Jeżeli masz inny plan, to się zgadza z coś innego. Ale tu pojawia się jeszcze jeden wątek w tej całej scenie. Jezus mówi, idź, pokaż się kapłanom, złóż ofiarę za oczyszczenie. To oczywiście wielu przeciwników, powiedzmy gdzieś tam pieniędzy w kościele, to od razu będzie się burzyło na ten fragment. Ale Jezus wyraźnie mówi, złóż ofiarę za dziękczynienie. Znaczy, oczywiście teraz nie chodzi, ja nie chcę nic skupiać na pieniądzach. Ale zobaczcie, ale to też, po pierwsze, rzeczywiście pokazuje rolę innego człowieka. Tu akurat kapłanów, ale to samych pełnych kapłanów. Bo niektórzy mówią, Pan Jezus mnie uzdrowi, tak? Jeśli ludzie mówią, na przykład ja mówię, przydałoby się na terapię pójść, mówi, Pan Jezus mnie uzdrowi, tak? Okej, okay, no ale powiedzmy, Pan Jezus też korzysta z ludzi. Też, tak? Oczywiście nie chcę powiedzieć, że teraz tylko terapia na przykład, ale czasami trzeba to zrobić. Czasami nie liczy tylko na Pana Boga, Pan Jezus sam odsyła do ludzi na przykład innych. Ale też, też kwestia właśnie tej, ta ofiara to jest kwestia pewnej wdzięczności. Niektórzy mówią, jaka wiara, taka ofiara. Ja bym powiedział, jaka wdzięczność, taka ofiara. Tak? Jeśli jesteś wdzięczny Panu Bogu, to będziesz też ofiarny. Oczywiście tutaj można przełożyć wdzięczność idzie w parze z wiarą. Tak? Bo jeżeli wiara jest tylko dlatego, że ktoś mi kazał, to często to jest tylko takie tresowanie. Tak? Natomiast kiedy zauważasz, ile Pan Bóg w tobie czyni, właśnie to, na ile doświadczyłeś Jego mocy, się przekłada na twoją odpowiedź, którą jest właśnie wiara. Tu jeszcze właśnie w kontekście tego odsyłania do kapłanów, to oczywiście to wszystko starotestamentalne, ale trąd jest obecnie synonimem grzechu. Są trąd, który wyprowadza jakby, czy też ma zawsze konsekwencje społeczne. To nie jest tylko moja prywatna sprawa. Tak? Jezus mówi, dobra, skorzystaj z kapłanów, tak, ja cię będę zdrawiał, ale korzystaj z kapłanów, na przykład właśnie to będzie w kontekście rozgrzeszenia. Dobra, a propos grzechu i uzdrawiania z grzechów, no to jest kolejna scena, no uzdrowienie paralityka, tak? Jezus wyraźnie mówi, opuszczone są twoje grzechy i to jest rzeczywiście szokujące, to jest nowość. Przecież tam mówią, tylko Bóg może uzdrawiać, tak? Nawet tylko Bóg może opuszczać grzechy, tak? Jezus tutaj robi coś nowego. Dla świata, powiedzmy, oni nigdy nie słyszeli słów, że ktoś się odpuszcza grzechy, tak? A tutaj tak naprawdę rzeczywiście to jest pewna nowość, to jest dla ludzi szokujące, ale Jezus to robi, pokazuje, to dla nas jest bardzo ważny wyznacznik, tak? Odpuszczenie grzechów to jest to samo, co uzdrowienie. Inne osoby często nie ma uzdrowienia fizycznego bez uzdrowienia duchowego. Czyli często jest tak, że grzechy dla nas powodują różne choroby i pewne uzdrowienie człowieka będzie wtedy, kiedy człowiek także w sferze duchowej zostanie uzdrowiony, także emocjonalnej też. Natomiast tutaj istotną rolę w tym uzdrowieniu mają inne osoby. Jezus, widząc ich wiarę, uzdrowił paralityka. Skąd wiedział Jezus o ich wierze? No z jednej strony Jezus znał serca, tam było słyszane, że tam było napisane, że on jakby przenikał myśli tak naprawdę tych faryzeuszy, tak? Czy on wiedział, o co myślą, tak? Ale to, na czym to stwierdził, że ich wiara, to na ich determinacji. Wiara przekłada się też na pewną determinację. Trędowaty, zdeterminowany był, żeby pójść do Jezusa. Przełamał swoje pewne opory, wiedział, że nie powinien podchodzić do ludzi, ale przełamał się, bo wierzył, że tylko w Jezusie jest uzdrowienie. Ci ludzie też wierzyli, że Jezus uzdrowi. Tak? I zobacz swoją determinację. Na ile po tobie widać, że ty jesteś wierzący. Tak, Panie Boże, daj. Oczywiście, to nie znaczy, że nie może się tak spokojnie modlić, ale tak nie sobie, czy ty wiesz, no czasami konkretnie tak ten trendowaty Panie uzdrów, tak? Albo jeżeli chcesz, to uzdrów, ja wiem, że to możesz zrobić. Jaka jest moja wiara, determinacja? Ale zrób sobie uwaga. Tu jest taka rzecz. Bo to jest wątek wierzący nie praktykujący, tak? Czyli po ich praktykowaniu było widać ich wiarę. Ale żeby nie być tylko takim, dobra, to ja tyle robię dla Panie Boże, a w sercu zupełnie wiary nie mam, tak? Czyli to trzeba po prostu mieć w sercu wiarę, ale ta wiara także musi postawić, przekładać na konkretne postawy, tak? Zobaczcie, to co mówi święty Paweł, jeżeli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił z martwych i ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, musiał mieć zbawienie, czyli tak? Czyli i serce, i zewnętrzny wyraz wiary też musi być. Też widzimy tutaj istotną rolę wspólnoty w tym uzdrowieniu. Wspólnota jest potrzebna nam. Potrzebni są ludzie, którzy będą nas wspierać. Oczywiście pytanie, czy oni byli przyjaciółmi tego człowieka, nie wiemy, ale my potrzebujemy ludzi, którzy będą się za nas modlić, którzy będą wspierać nas. Dlatego warto o tą wspólnotę walczyć, żeby w tej wspólnocie być, żeby uczestniczyć w spotkaniach. Ale myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy masz człowieka, który cię zaprowadził do Jezusa, który by cię zaprowadził do Jezusa, kiedy będzie miał problem? Albo inaczej, inne pytanie. Czy ty kogoś do Jezusa prowadzisz? Czy ty kogoś prowadziłeś do Jezusa? Tym bardziej dochodzimy teraz do jeszcze jednego wątku, do kolejnej sceny, powołanie Lewiego czy Mateusza. Zobaczmy, co się dzieje po powołaniu. Za chwilę przeprowadza innych. Biskup Ryś chyba mówił taką rzecz, że właśnie jak Jezus opowiada, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, to właśnie mówi właśnie w kontekście tej sceny, że ten jeden, jeżeli się naprawdę grzesznik nawróci, to za chwilę przyprowadzi tłumy do Jezusa. I teraz pomyśl, ile ty ludzi do Jezusa przeprowadziłeś. Czy z twojej wiary, czy z twojego nawrócenia, z twojej determinacji inni ludzie też przychodzą do Jezusa? Pomyśl. To też, wiecie, można powiedzieć, bo wiara jest moja prywatna sprawa. Nie. Jeżeli wiesz, że Pan Bóg ma moc i uzdrawia, i czyni wielkie rzeczy, to ty nie możesz tego dla siebie tylko zatrzymywać, tylko właśnie masz być tym, który przyciąga innych. I zobaczcie, tutaj w kontekście właśnie tego, ta scena z powołaniem Mateusza czy Lewiego też ma związek z grzechami, tak? Celnik był synonimem największego grzesznika. Celnicy i nierządnicy to był taki, to się często pojawia w Piśmie Świętym fragment, tak? To są najwięksi grzesznicy, tak? I celnik, i Mateusz miał świadomość swojej grzeszności. Wiecie, bo tak naprawdę to i celnik zawsze miał takie kilka rzeczy, wiecie, był złodziejem, najczęściej okradał, narzucał sobie podatki dodatkowo, po drugie kolaborował z Rzymianami, nieuczciwy rzeczywiście, i on miał świadomość tego wytykania palcami. I wiecie, dla niego chyba nie ma co się dziwić, że jeżeli ktoś mu proponuje, żeby poszedł za nim, to chyba to go wyrwało z tego całego letargu i mówi, wreszcie dla kogoś jestem ważny, tak? Ktoś mnie kocha. Tutaj w kontekście powołania Mateusza, tak mi się też przypomina na bieżąco, jest taki obraz Caravaggia, kiedy Pan Jezus podchodzi do tego, powiedzmy, tak naprawdę pokazuje palcem, jakby to, jak jest ta scena stworzenia na kaplicy sybistyńskiej, kiedy Pan Bóg rzeknie stwarza, powiedzmy, tak palcem Adama i w pewnym sensie, powiedzmy, Jezus tak na nowo stwarza Mateusza, tak? Jakby tak się pokazuje z jej strony, a z drugiej strony właśnie dokładnie ten sam gest robi, tak? Czynię cię nowym. Powołanie czy nawrócenie jest początkiem nowego życia. I tak naprawdę Pan Bóg daje nowe życie i pytanie, czy my zaczynamy nowe życie? Czy zacząłeś nowe życie? Jak się to twoje życie zaczęło, czy jak się zmieniło od nawrócenia, czy jakiegoś powołania, którego Pan Bóg się zaprosił. I właśnie, czy to się też przekłada na te postawy, że ty innych ludzi zapraszasz. Tu jeszcze kwestia tych postów, tak? Znaczy, już kolejny fragment. To też powinno pokazywać, że post nie jest dla samych, czy post czy pewne postawy w Kościele, nie jest dla samych postaw. Post nie da postu. Post ze względu na oblubieńca, który jest zabrany, czyli post ze względu na Jezusa, na to, że umarł. Tak? Zobaczcie w ogóle pewne postawy w Kościele, liturgiczne, modlitwy. Dlaczego to robisz? Czy robisz, powiedzmy, to, żeby, nie wiem, zasłużyć, żeby mieć dużo, żeby mieć zaliczone, że ja tyle odmówiłem, tak? Czy robisz to ze względu na Jezusa, tak? To jest centrum. Wiecie, może się modlić, powiedzmy, mam radę, powiedzmy, modlić się do siebie, no. Znaczy, w sensie, powiedzmy, o sobie tylko myśleć, na sobie się skupiać. W centrum zawsze ma być Jezus. Jezus jako oblubieniec, jako ten, który umiera, który żyje, który zmartwychwstał i żyje, tak? Dlatego myślę, że potrzeba nam właśnie takiego odnowienia myślenia. Wiecie, nawrócenie to jest zmiana myślenia. Mamy mieć nowe myślenie. Wiecie, bo to, co mówi właśnie Jezus, żeby nowe wino do nowych bukłaków, właśnie potrzeba naszej nowej mentalności. Nowej mentalności. To nie chodzi tylko, żeby zewnętrznie inaczej robić, ale inaczej myśleć. Inaczej podchodzić do sprawy. Jezus przełamał wiele takich stereotypów, przełamał wiele takich ludzkich takich przyzwyczajeń. I potrzeba, byśmy także potrafili to przełamywać, tak? I wtedy, w ogóle teraz wracając, chociaż tego nie mam tu napisane, ale do tego tematu łaska i dary. Wiecie, to jest to, że jeżeli człowiek nic nie zmieni, to już się nie otworzy na nowe łaski, nowe dary. Tak? Nie da się wszystkiego zmienić, nic nie zmieniając. Wtedy, kiedy pozwolisz, żeby Pan Bóg ciebie złamał, twoje wyobrażenie o życiu, twoje plany na życie, twoje patrzenie na wiarę, jeżeli się nie da złamać Panu Bogu, to i Pan Bóg bardzo nie ma co tam dawać tych łask. Tak? Wiesz, jeżeli człowiek, nie wiem, chodzi z parasolem, to się nie ma co dziwić, żebyśmy, że deszcz, czy woda łaska na niego nie spadnie, tak? Jeżeli się jakimiś różnymi skorupami obłoży, to też nie ma co się dziwić, że tam się nie przebije łaska, tak? Trzeba pozwolić, Panie Boże, zgadzam się, żebyś mnie złamał, zgadzam się, że będę nowym człowiekiem, tak? Wiecie, mówię, tutaj te rekolekcje organizacyjne prowadzone właśnie przez szkołę organizacji, nazywam kurs Nowe Życie. Właśnie zgadzam się na nowe życie. zacząć, no oczywiście to jest to samo CRO, tylko trochę może w innej formie, ale nic o to samo chodzi. Chociaż tak naprawdę według mnie w kontekście nowości to jest bardziej przełomowe, tak? Bo REO to najczęściej jest dużo gadania i tam i różnych rzeczy, tak? No i pewnie pracy sorcu, tak? Natomiast tak naprawdę, znaczy teraz mi wybierze, że to jest lepsze, tylko że dla mnie to było szokujące bardziej, tak? REO kiedyś przeżyło wcześniej. Ale wiele ludzi by sobie mówi, dobra, pozwól sobie zrobić coś, przeżyć coś nowego. Zupełnie w innej formie, tak? Ja pamiętam, że kiedyś robiliśmy nowe życie, to człowiek po 3 minutach wyszedł. Po 3 minutach. Stwierdził, że to nie na niego. Po prostu był taki opór, że nie chce w to chodzić, bo coś nowego ma robić, tak? Po co mi to? Także tutaj potrzeba rzeczywiście pozwolenie, Panie Boże, dobra, jeżeli chcesz mnie inaczej poprowadzić, to się zgadzam. I wtedy te łaski będą przychodziły. No i na koniec tego całego tygodnia, oczywiście psalm 103, no to jest wyraz wdzięczności, tak? Wyraz wdzięczności. To Pan Jezus uczył nas wdzięczności, uczył wdzięczności przez to, że miał ten trędowaty zapłacić ofiarę. Prawdopodobnie to, że Lewi zaprosił gości, też była jakaś forma wdzięczności. Tam Bóg mi tyle dał, to ja też chcę innym dać. Mamy być wdzięczni, dlatego wielbimy Pana Boga, dziękujmy Mu za wszystkie łaski i niech Pan Bóg nam błogosławi także, odmawiając taki psalm czy jakąś inną modlitwę. Niech nasze życie będzie właśnie, niech też będzie taka nowość. Nie to, że ja tylko proszę, ale jeszcze bardziej dziękuję i wielbię Pana Boga. I wtedy buduję z Nim relacje i z tego wychodzą piękne rzeczy. Także niech w nas się dokona właśnie taka przemiana od modlitwy prośby do modlitwy dziękczynienia, uwielbienia.